Michała zapytałem, Michał, jak cię przedstawić? I Michał zaczął mi mówić, jak mam go przedstawić, więc zapisałem dwie strony, ale ponieważ mało czasu, to tylko tak wybiorę te najważniejsze. Najważniejsze to to, że jest mężem. I to od, słuchajcie, już 24 lat. Najważniejsze jest to, że jest ojcem. Trójka dzieci, dwóch chłopaków, student maturzysta i dziewczynka, ósma klasa szkoły podstawowej. Mieszkają pod Warszawą. Zawodowo zajmuje się trenowaniem innych, w sensie jest coachem. Coachem w szkole dla menadżerów. Jest liderem wspólnoty rodzin. Jest współtwórcą inicjatywy Tato.net. I dzisiaj będzie mówił na temat mężczyzny jako lidera w rodzinie, bo to jest nasz główny temat oblężenia Jasnej Góry. Michał Grzanka. Michał, zapraszam cię.
Czołem, panowie. Witajcie, witajcie. Dobrze was widzieć, tak wielu. Popatrzcie, słuchajcie, trzeba się przywitać, popatrzcie w prawo, w lewo, podejdźcie do brata, który siedzi obok was, trzeba, poklepcie go po ramieniu, śmiało. Śmiało, śmiało, tak mocno, żeby się rozgrzał, bo chłodno trochę. Słońce nie chce grzać, to trzeba braterską tutaj dłonią rozgrzać braci po prawej i po lewej. No teraz chyba czujemy się przywitani, prawda? Witajcie, jechaliście daleko, ja też przyjechałem dzisiaj z Warszawy. Słuchajcie, jak kiedy Andrzej mnie zapraszał, który jest głównym sprawcą tego wydarzenia, zapytał mnie, słuchaj, jaki twoim zdaniem jest najważniejszy powód, dlaczego warto przyjechać na oblężenie? Ja mówię, słuchaj, męska siła szturmująca Boży tron w Częstochowie, to jest właśnie to, o co nam chodzi. Wszyscy mamy zmagania, wszyscy doświadczamy tego świata, doświadczamy tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje i po prostu potrzebujemy razem szturmować Boży tron. Jak stanąłem tutaj jakieś półtorej godziny temu na wałach, to pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, jak popatrzyłem na te krzesła, to pomyślałem sobie tak. Ciekawe, ilu z nas, mając żony, po bardzo sugestywnym śnie, w którym posłaniec mówi nam, że mamy zebrać żonę i zmykać z tego miejsca, następnego dnia po przebudzeniu, pamiętając przez mgłę trochę ten sen, albo trzęsąc się ze strachu, pamiętając go dobrze, wzięlibyśmy nasze żony i poszli we wskazane miejsce. Józef był liderem. Niewiele jest o nim w Ewangeliach, ale był liderem. Był silnym, mocnym liderem. W posłuszeństwie przeprowadził swoją z punktu A do punktu B. Jako liderzy w rodzinie prowadzimy nasze rodziny z punktu A do punktu B. To jest to, co jest naszym pierwszym wezwaniem. Przeprowadzić nasze rodziny. Nie wiem, w jakim jesteś punkcie. Nie wiem. Być może zmagasz się w tej chwili z potężnym cierpieniem. Sam zdradziłeś albo zostałeś zdradzony. Może choroba twojej ukochanej, może dziecka. Może twoja własna terminalna choroba. Może straciłeś pracę i mierzysz się z lękiem o przyszłość lub z niedostatkiem po prostu. Nie wiem, z czym się mierzysz. Potrafię sobie wyobrazić wiele różnych rzeczy. I nieważne, w jakim miejscu jesteś, masz wybór. Masz wybór. Możesz stanąć w miejscu twojego powołania, podnieść głowę i ręce i iść, prowadząc za sobą tych, którzy są ci bliscy, albo opuścić i zostać w miejscu, w którym jesteś. Nie wiem, przez co przechodzisz, ale jesteś w miejscu i potrzebujesz wejść w to miejsce, biorąc za ten wybór odpowiedzialność. Wczoraj na warsztatach mówiliśmy razem z Krzyśkiem Sowińskim i moim synem o tym, czym jest odpowiedzialność. To sytuacja, w której jesteś rozliczony. Kimś i za coś, co dostałeś lub sam wziąłeś. Więc Bóg dzisiaj wzywa cię do świadomego stanięcia w miejscu wyboru i dokonania właściwego wyboru. Tak się realizuje nasza rola lidera. Moja historia, która doprowadziła mnie dzisiaj w to miejsce, jest historią, jakich myślę, słyszeliście wiele. Wychowałem się w rodzinie katolickiej, wszedłem do kościoła przez tradycję, ponieważ moi rodzice chodzili do kościoła, choć dziś oceniam moją rodzinę jako żyjącą, żywą wiarą. Moja babcia codziennie praktykowała swój czas osobisty z Bogiem, siadała przy piecu i przez godzinę modliła się i cisza była w salonie, nikt nie wchodził. Kiedy byłem mały i początki lat nastoletnich, moja rodzina i otoczenie pytało ze smutkiem, co z niego wyrośnie, widząc, co robiłem. W szóstej klasie podstawówki miałem mieć sprawę w sądzie dla nieletnich o próbę zabicia jednego z kolegów. Oczywiście nie chciałem go zabić, straszyliśmy go tylko. W siódmej klasie trafiłem na ludzi, którzy znali Jezusa, którzy mieli radość. I chciałem być jak oni, więc oddałem swoje życie Jezusowi, przyjąłem zbawienie. Ale moje życie nie zmieniło się od razu. Powtarzałem pierwszą klasę liceum. Ale już byłem na drodze z Bogiem, już On mnie prowadził. Za maturę poszedłem na studia, już różne rzeczy zaczęły się zmieniać. Wielokrotnie upadałem. Poznałem dziewczynę, która dzisiaj jest moją żoną od 24 lat. Niejednokrotnie się kłóciliśmy. Wielokrotnie popełniałem różne grzechy. Ale cały czas stawałem w miejscu wyboru. Cały czas prosiłem Boga, żeby mnie podniósł. Upadki pełne wstydu, podniesienia pełne wstydu, ale szedłem do przodu. I myślę, że to, co przekazałem moim dzieciom dzisiaj, to moją wiarę, że Bóg mnie podźwignie. Dlaczego mówię o Jezusie w tym kontekście? Mężczyzna jako lider w rodzinie. Ponieważ ty potrzebujesz mieć i tak jak ja potrzebuję mieć swojego lidera. Potrzebujemy mieć kogoś, kto idzie przed nami, kto poprzedza każdy nasz krok. Jest tylko jeden prawdziwy lider. Jezus Chrystus. Nie ma innego. Święty Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale mówi: tak jak Chrystus jest głową Kościoła, mąż jest głową żony. Chrystus jest głową męża. Tam jest prosta, hierarchiczna zależność. Potrzebujemy mieć lidera. Jedno, co należy w tym miejscu powiedzieć, to tam dalej, jak przeczytacie ten fragment, to jest napisane: żony, bądźcie posłusznie mężom we wszystkim jak Panu. Bo mężczyzna jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. Jest tylko jedna rzecz. Pamiętajcie, że Nowy Testament jest pisany po grecku, ale wyjaśnia hebrajskie, żydowskie koncepcje. Dziś w zachodniej cywilizacji głowa rządzi. Inna jest koncepcja hebrajska, semicka. Tam głowa żywi, chroni i zaopatruje. Więc jeśli twoją głową jest Chrystus, On cię żywi, chroni i zaopatruje, to masz skąd brać, aby żywić, chronić, zaopatrywać swoją rodzinę. Stajesz się szafarzem łaski, którą On ci daje. Więc tak jak mówiłem, to, że stoję tu dzisiaj przed wami, mam szansę podzielenia się tym, co sam przeżyłem i doświadczyłem, to dlatego, że kiedyś zgodziłem się na to, żeby On mnie wybrał i postawił w miejscu, w którym jestem. Wiecie, że Jezus umarł na krzyżu za nas. Poświęcił swoje życie. mówi w Mateuszu w 10 rozdziale, w 41 wersecie, przepraszam, w 45, Syn Boży nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie. Pokazuje nam wzór lidera. Dzisiaj nawet w biznesie, w którym na co dzień pracuję, mówi się o servant leadership, służebne przywództwo. To bardzo modne hasło. Więc zastanówmy się, co to znaczy i jak mam być służebnym liderem w mojej rodzinie. Służebne przywództwo to poza bardzo szczegółowymi zagadnieniami cztery kluczowe rzeczy. Pokora, odpowiedzialność, zaufanie i równowaga. Zacznijmy od pokory. Nie wiem, jak wam się kojarzy pokora, ale moje pierwsze skojarzenia z pokorą to jest ktoś taki wycofany, przepraszający, że żyje, czujący się niegodnym. Jak sięgniecie do Księgi Liczb, do 6 rozdziału, to się okazuje, że jest tam napisane, że najpokorniejszym z ludzi, którzy żyli na ziemi, był Mojżesz. Uwaga, Mojżesz, który właśnie przed chwilą, w cudzysłowie chwilą, okradł Egipcjan. Pamiętacie, że kazał wszystkim Izraelitom pożyczyć od sąsiadów złote i srebrne naczynia. Wiedział, że ich nie oddadzą, że je wyniosą z Egiptu. Upokorzył Faraona. No i potem torował sobie drogę przed sobą. W sposób znacie z historii. Nie był wycofany. Wydaje się, że pokora nie jest pozbawiona wpływu, nie jest pozbawiona aspiracji, nie jest pozbawiona siły. Jest silna, pełna mocy, pełna wpływu, pełna energii do tego, żeby wykonać to, do czego została powołana. Pokora oznacza, że z całą siłą stajemy w miejscu naszego powołania, męskiego powołania lub, jeśli jesteście mężami czy ojcami, powołania męża czy ojca. Nie wycofani, nie niepewni, ale z całą mocą stajemy w pokorze przed tym, który nas postawił w to miejsce, ponieważ, uwaga, On nas z tego rozliczy. Nie ludzie, uwaga, nawet nie żona, ani nikt inny, to On. Ponieważ On nas postawił w tym miejscu. Polecam wam książkę Jima Collinsa Od dobrego do wielkiego. Tam jest pokazani są liderzy tak zwanego piątego poziomu. Cechą wyróżniającą tych liderów. Znajdziecie wśród nich ekstrawertyków i intrawertyków, ludzi przebojowych i zupełnie jakby cichych. Wszyscy mają pokorę. Wykazały to badania naukowe Uniwersytetu Stanforda. Tyle o pokorze. Druga rzecz, odpowiedzialność. Tylko w skrócie, na YouTubie jest nagranie z wczoraj, myślę, że tam jest dość szeroko temat potraktowany. Moja odpowiedzialność najpierw za siebie samego. Za moje ciało, które powinno po prostu dobrze funkcjonować, być w dobrej kondycji. Jeśli o nie nie zadbamy, to ciało samo nas rozliczy chorobami, niesprawnością i tak dalej. Znacie to, o tym się dzisiaj trąbi, życie fit i tak dalej. Wszystko wiecie. Po prostu. Moje serce. Na co patrzysz w internecie? Jakie filmy oglądasz? Co wchodzi przez twoje oczy, zostaje w twoim sercu. I potem oddajesz to w swoim zachowaniu. Serce też cię rozliczy poprzez to, jak będziesz kochał i umiał doświadczać miłości od swoich najbliższych. Jak będziesz potrafił kierować swoimi tęsknotami, pragnieniami lub zupełnie stracisz nad nimi kontrolę. przywiązawszy się do jakiegoś nałogu. Wreszcie twój intelekt. Skąd czerpiesz prawdę i do jakich źródeł się podłączasz? Taka prawda będzie obecna w twoim umyśle. W zależności od tego, jakiego radia słuchasz, jaką telewizję oglądasz, jakie strony odwiedzasz w internecie, taką prawdę kształtujesz w swojej głowie. I w zależności od tego, jakie książki czytasz. Uwaga, dla nas prawda jest jedna, bo prawda jest osobą. Znamy prawdę o tyle, o ile znamy Jezusa. Więc odpowiadamy za to, z jakich źródeł czerpiemy, ile poświęcamy czasu na czytanie Słowa Bożego. Na ile zanurzamy się w Słowie jako prawdzie. Bierzemy odpowiedzialność także za to, za naszą żonę, za nasze dzieci, za moją pracę, za przyjaźnie, za przyjaciół. Potrzebujemy stanąć odważnie z siłą wpływu. Nie chować się za wymówki. Ponieważ rozliczenie i tak przyjdzie. Kolejna rzecz to zaufanie. Potrzebujemy być wiarygodni. Potrzebujemy tworzyć zaufanie swojej żony do mnie i moich dzieci do mnie. Jestem pedagogiem z wykształcenia i kiedy byście mnie zapytali, ojcowie często pytają, Michał, słuchaj, no nie mam na długo czasu na rozmowę, ale gdybyś miał tak w dwóch zdaniach powiedzieć, to co jest najważniejsze, co jest kluczowe w wychowaniu dzieci? Moja odpowiedź brzmi, naucz swoje dziecko ufać tobie za wszelką cenę. Naucz. Naucz swoje dziecko ufać tobie. Zawsze możesz zacząć. Nieważne, czy masz malutkie dziecko, czy jest to nastolatek, czy jeszcze starsze. Możesz nauczyć swoje dziecko ufać tobie. Musisz się tylko stać wiarygodny, nie rzucać słów na wiatr. Czyli to oznacza po prostu zamknięcie ust w większości przypadków. Co się dzieje, kiedy pojawia się zaufanie twojego dziecka do ciebie? Ono uczy się, że twoje drogi są najkrótsze. Że ty znasz prawo Pitagorasa i wiesz, że przeciwprostokątna jest krótsza niż iść po przyprostokątnych. Po prostu uczy się i doświadcza tego, że może ci zaufać. W związku z tym posłuszeństwo nie jest wynikiem lęku, tylko wynikiem gotowości do zaufania, bo tata ma dla mnie najlepszą drogę. Nie wychodź na zimne w klapkach, bo zmarzniesz. Pozwól mu przekonać się. Ono będzie ufać, że to twoje słowo coś oznacza. Więc zaufanie jest kluczowe. Potrzebujemy być także wiarygodni dla naszych żon. Wywiązywać się z naszych zobowiązań. Ślubowałeś miłość. Jak często zabierasz swoją żonę na randkę? Co by zmieniło w twoim związku z twoją żoną, gdybyś co tydzień zabierał ją na randkę? Na półtorej godziny. Jaka w ciągu roku zaszłaby zmiana w waszej relacji? A co by się stało po 10 latach? Gdzie byście byli rozmawiając ze sobą półtorej godziny tygodniowo, mając czas face to face tylko, bez codziennych zadań? Potrzebujemy stać się wiarygodni, godni zaufania dla naszych żon. Źródłem tego zaufania jest to, że ja jestem wiarygodny wobec siebie, że dotrzymuję umów, które zawarłem z samym sobą. To jest definicja samodyscypliny. To jest umiejętność, podkreślam, umiejętność dotrzymywania obietnic i zobowiązań, o których nikt nie wie i nigdy się nie dowie. To jest umiejętność, to wskazuje, że możemy się tego nauczyć, po prostu trzeba próbować. Nikt nas tego w podstawówce nie uczył, być może nie uczyli nas także nasi ojcowie, ale możemy się tego nauczyć, to jest proste. Zacznij od małych rzeczy. Stajesz się godny zaufania. To zaufanie jest ważne. Wtedy zaczynasz być służebnym liderem, ponieważ Twoja rodzina zaczyna ci ufać, twoje otoczenie zaczyna ci ufać i jest gotowa otworzyć się na to, co Bóg składa w twoim sercu, na realizację twojego powołania do przewodzenia. I równowaga. Potrzebujemy być zrównoważeni, to znaczy nie wszystko za wszelką cenę, nie wszystko po trupach. Operacja się udała, pacjent zmarł. Teraz szeroko się uśmiecha mój kolega kardiolog, który siedzi pośród was. Nie za wszelką cenę, nie wszystko za wszelką cenę. Ja pamiętam taki moment, kiedy pierwszy z moich synów, który teraz ma 21 lat, powiedział, mając tam, nie wiem, 6, 7, może 8 lat, on twierdził, że trochę był starszy, nieważne. Powiedział, tato, nie chcę iść z wami do kościoła. Jest niedziela, wychodzimy na mszę. On mówi, nie chcę. Ja pytam się, synu, dlaczego? Nudno jest. No wyjaśnijcie takiemu brzdącowi, takiemu małemu chłopcu, że nie jest nudno. Nie, nie będę opisywał całej sytuacji, ale z nim poszło. 3 lata później ta sama historia się powtórzyła z młodszym synem i ja już byłem wytrenowany, ale ten nie chciał pójść do kościoła. Mogłem przeforsować, mogłem go zmusić, powiedzieć, wszyscy idziemy, ale powiedziałem nie, ponieważ Bóg mnie nie zmusza, ja jego też nie będę zmuszał. Chcę, żeby wszedł do kościoła przez Jezusa, a nie przez tradycję. I ja zostałem w domu, poszła najpierw żona z resztą dzieci i potem zrobiliśmy zmianę. To jest nasz wysiłek. Nie za wszelką cenę. Dziś moi synowie prowadzą własne życie wiary, codziennie czytają Biblię, modlą się. Tak samo córka. Więc powstrzymanie się od przemocy, równowaga. Wiecie, teraz jest nagonka na kapłanów, że pedofilia i tak dalej. Pójdźcie do pedagogów specjalnych pracujących w ośrodkach wychowawczych. To ojcowie są przemocowi, to matki są przemocowe, to ojcowie gwałcą swoje córki i dzieci i w ogóle. Najwięcej przemocy jest w domach. A my potrzebujemy być służebnymi liderami w miejscu, mając zaufanie, biorąc pod uwagę odpowiedzialność, równowagę i pokorę. I na koniec chcę jeszcze jedną rzecz powtórzyć. Ktoś, kto mnie nazywał swoim ojcem duchowym, zapytany przeze mnie, co mam powiedzieć facetom na Jasnej Górze? Co powiedzieć? On powiedział, powiedz im, żeby przestali być kucykami, żeby przestali czesać sobie grzywy i malować. Niech staną się mustangami. Niech staną się mustangami i ruszą tam, gdzie Bóg ich wzywa. I panowie, ja dzisiaj z tym was zostawiam i do tego was zapraszam. Bóg błogosławi pokorę silną, odważną, pełną zapału. Więc stańmy jako mężowie dzisiaj, będzie Eucharystia, będzie apel jasnogórski, szturmujmy Boży tron, a potem idźmy do naszych rodzin i przewódźmy służebnie, odpowiedzialnie, w zaufaniu, w równowadze i w pokorze. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam was serdecznie.